Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Moim gościem jest poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
2 tygodnie przerwy w obradach Sejmu to dla posłów wakacje?
Nie, to nie jest okres wakacji, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę kwestie związane z tym protestem opozycji, również w komisjach nie były procedowane projekty ustaw, w związku z tym teraz w komisjach trzeba nadrobić ten czas, który został de facto zmarnowany, moim zdaniem, na ten protest. No i te 2 tygodnie jest po to, abyśmy na sali plenarnej mieli nad czym pracować, bo w momencie, jeżeli poprzez komisję nie przejdą odpowiednie projekty ustaw, nie zostaną one przepracowane, no to na sali plenarnej de facto nie będzie można procedować.
Z tego, co wiem, marszałek Marek Kuchciński apelował do przewodniczących komisji, żeby właśnie wzięli się do pracy i przygotowali pod względem legislacyjnym te wszystkie sprawy, żeby na 25 dzień stycznia to było już wszystko gotowe. No ale wszystko, czyli co najważniejsze, które komisje mają najwięcej pracy, panie pośle?
Z tego, co się rozeznałem, na przykład w Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji jest procedowany projekt związany z komisją weryfikacyjną do spraw afery warszawskiej. Jest również procedowany projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jest ma stanąć również projekt zmian w emeryturach wojskowych na posiedzeniu Sejmu. No jest trochę tego.
Pierwsze czytanie, no właśnie, bo co w czasie tego 34. posiedzenia Sejmu, między innymi poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich, tu, jak sądzę, nie będzie wielkich emocji, ale także projekt dotyczący obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do 31 sierpnia 1990. Kolejny moment krytyczny nam się szykuje.
Krytyczny jak krytyczny. Tę sprawę trzeba w końcu załatwić. To już naprawdę dosyć długo po 89 roku, kiedy ta sprawa nie jest załatwiona i myślę, że najwyższy czas, żeby to zrobić.
Jakieś głosy sprzeciwu już słychać?
Tak, te głosy sprzeciwu zawsze słychać od tych, którzy ewentualnie stracą na tej ustawie.
A na sejmowych korytarzach?
Nie zbyt dużo głosów sprzeciwów. Myślę, że jeżeli chodzi o obecną w Sejmie opozycję, no to być może ona nie poprze projektu ustawy, natomiast też i strasznie protestować nie będzie.
Zasady pracy dziennikarzy w Sejmie po staremu. Poseł Szczerba znów bierze udział w obradach. Prezydent podpisał ustawę budżetową, zatem kijem Wisły się nie cofnie, można powiedzieć. Wszystkie argumenty wypadły opozycji z rąk. Czy będzie można w takim razie normalnie prowadzić obrady Sejmu?
Myślę, że tak. Myślę, że opozycja trochę zapętliła się sama. W pewnym momencie, kiedy zaczęła okupować salę sejmową, to przypomniały mi się sytuacje rodem z czasów, kiedy samoobrona była w parlamencie. Nawet się zacząłem zastanawiać, czy posłowie Platformy i Nowoczesnej nie zaczęli walczyć o twardy elektorat samoobrony poprzez tego typu działania.
Ale chyba nie mają o co walczyć, bo ten elektorat przepłynął na PiS, z tego co się orientuję.
No to jeżeli chodzi o elektorat samoobrony, warto by było to zbadać. Nie sądzę, żeby aż bardzo twardy elektorat samoobrony
przypłynął
na PiS, ale w każdym bądź razie myślę, że będzie można pracować w Sejmie spokojniej. Myślę, że część opozycji, która bardzo mocno protestowała, widzi, że nie ma sensu okupowania mównicy sejmowej. Zresztą też mam takie wrażenie, że ten cały konflikt był podsycany w głównej mierze poprzez konflikt wewnątrz Platformy czy Nowoczesnej, bo to też trzeba zauważyć, że tam różne grupy interesów się ścierają. Przewodniczący Schetyna nie ma aż tak mocnej pozycji, jak miał na przykład Donald Tusk i w tej chwili jest próba podgryzania jego. To też widać było na mównicy sejmowej.
Miała być opozycja totalna, miał być front jedności opozycji. Rzeczywiście skończyło się tak, że Ryszard Petru podgryza Grzegorza Schetynę, ten się odszczypuje, a Prawo i Sprawiedliwość może tylko obserwować i się cieszyć. Jeszcze jest jeden wygrany w tej sytuacji, tak sondaże pokazują. Tym trzecim to jest Paweł Kukiz. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Sondaże mówią, że właśnie to Paweł Kukiz wyrasta na lidera opozycji. Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, wyszedł z taką inicjatywą, żeby opozycja wskazała swojego lidera. To trochę, bym powiedział, językiem komentatora futbolu, zagrywka na zadymę.
No, powiem tak. Rzeczywiście, Paweł Kukiz trzymał się od tej zadymy, która była w Sejmie z daleka. Oczywiście komentował to po swojemu. Jak widać, można rozmawiać w Sejmie z klubem Prawa i Sprawiedliwości. Pokazał to między innymi Paweł Kukiz, ale i Polskie Stronnictwo Ludowe również było chętne do rozmów. Widać, że jeżeli chodzi o Platformę czy Nowoczesną, to tam był głównie problem. Co do słów prezesa Kaczyńskiego, no to rzeczywiście w Polsce na razie nie ma takiej funkcji lidera opozycji i warto rozważyć, żeby tego typu funkcję stworzyć.
No ale przecież ci panowie się pozagryzają, zanim do jakiegoś porozumienia dojdą, ale rozumiem, że to o to właśnie chodzi.
Znaczy, być może w tej obecnej sytuacji politycznej no, doszłoby do spięcia, no ale jak tutaj rozmawiać z taką opozycją, która jest ciągle podzielona? Tutaj też zarzuca się nam, że jako Prawo i Sprawiedliwość, że nie rozmawiamy z opozycją, tylko no, trudno tutaj rozmawiać z PSL-em Kukizem, a z drugiej strony z Platformą i Nowoczesną, skoro oni nie mają de facto jednego wspólnego języka.
Panie pośle, a był taki moment w czasie tego sporu, kiedy PiS poczuło, że grunt usuwa się lekko spod nóg? Myślę zwłaszcza o tym dniu 16 grudnia.
Był to bardzo trudny moment w Sejmie, bo ja też byłem dosyć mocno zdezorientowany, co się dzieje i o co chodzi. Generalnie przeniesienie obrad do sali kolumnowej uważam za dobry ruch ze strony marszałka, ponieważ w momencie, jeżeli nie można prowadzić obrad na sali plenarnej, to jedynym możliwym rozwiązaniem jest przeniesienie tego w inne miejsce. Dostęp do sali kolumnowej był również dla posłów opozycji, więc nie widzę tutaj większego problemu z tym, co było tam głosowane i że to było głosowane prawidłowo. Natomiast rzeczywiście na samym początku no, była pewnego rodzaju dezorientacja i problem.
Te wszystkie określenia, których używano w odniesieniu do tej akcji opozycji i parlamentarnej, i pozaparlamentarnej, bo to była taka szeroka koalicja, przecież i KOD, i tak zwani Obywatele RP, i media się w to włączyły. Najpierw ze strony Prawa i Sprawiedliwości pojawił się termin pucz i to brzmiało bardzo niepokojąco, później Majdan, aż w końcu w obliczu nieporadności jednak opozycji skończyło się na ciamajdanie. Sądzę, że w momencie, kiedy jednak sformułowano określenie pucz, to ten grunt się jakby, no może nie usuwał spod nóg, ale drżał pod nogami liderów Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jak powiedziałem, sytuacja w dniu 16 grudnia, szczególnie w momencie, kiedy nastąpiła okupacja mównicy, ale rzeczywiście i pod samym Sejmem była bardzo trudna. Jak się wydaje, osoby, które znajdowały się pod Sejmem, zostały zwołane przez Platformę i Nowoczesną, ale także i myślę, że część opozycji lewicowej. Byli to, jak się później okazało, bo na zdjęciach zaczęto identyfikować konkretne osoby, pracownicy bądź współpracownicy konkretnych posłów biur poselskich. I generalnie rzeczywiście sytuacja była dosyć gorąca. Na szczęście nie doszło do poważniejszych perturbacji, nie doszło do, przepraszam, rozlewu krwi, bo trzeba tutaj powiedzieć, że taka sytuacja, w której rozlew krwi miałby miejsce, byłaby na rękę opozycji, bo wówczas można by było oczywiście wykazywać, że w Polsce dochodzi do krwawej dyktatury, do różnego rodzaju zamieszek, łamania praw obywatelskich. Zresztą ta sytuacja, w której człowiek po rzuceniu petardą położył się na ulicy, całe szczęście nagrana w całości i puszczona, pokazuje, że mogło dochodzić po prostu do prowokacji.
Jeśli chodzi o rozwiązania siłowe, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka apeluje, że, znaczy już teraz to jest nieaktualne, ale w czasie tej okupacji sali plenarnej przez opozycję apelował, żeby interweniowała Straż Marszałkowska. Tutaj ruch Kukiz 15 był stanowczy.
Rzeczywiście tego typu głosy dochodziły i do mnie również ze strony posłów ruchu Kukiz 15. Natomiast ja osobiście uważam, że sytuację należało jak najbardziej pokojowo rozwiązać. Jeżeli nie dało się obradować w sali plenarnej, należało po prostu przenieść obrady do sali kolumnowej. Myślę, że po kilku głosowaniach również posłowie Platformy i Nowoczesnej przyszliby na te głosowania. Bo co tu dużo ukrywać? Nieobecność na głosowaniach wiąże się ze stratami finansowymi dla posłów, a uderzenie posła po kieszeni, każdego posła po kieszeni, no jest najbardziej skutecznym elementem przywołania do porządku.
Ale można jeszcze posła wsadzić za kratki. Wyobraża pan sobie dwie partie za kratkami. Pytam o to dlatego, że minister Mariusz Błaszczak groził w jednym z wywiadów posłom opozycji dotkliwymi karami, nawet do 10 lat więzienia. Tyle grozi zablokowanie mównicy i utrudnianie pracy marszałkowi Sejmu. Rozumiem, że chociaż nie, stawiam tu znak zapytania.
Myślę, że ten argument był argumentem, który spowodował przede wszystkim to, że posłowie Platformy Obywatelskiej opuścili mównicę, to znaczy...
Ale zaprzestraszyli się więzienia? Przecież to by im było, to by było paliwo do dalszego protestu. Wyobraża sobie pan te nagłówki w niemieckiej prasie, zdjęcie posła Szczerby, nie wiem, w areszcie śledczym?
No nie chciałbym sobie tego wyobrażać. Rozumiem też, że jeżeli poseł łamie prawo, no to muszą go spotkać konsekwencje takie jak zwykłego obywatela, w związku z czym tutaj nie należałoby rozróżniać na posłów czy obywateli, tylko osoba łamiąca prawo musi ponieść konkretne konsekwencje.
Z posłem jest to tyle trudniej, że chroni go immunitet.
Zgadza się. Wówczas na wniosek odpowiednich organów należałoby ten immunitet uchylić. Natomiast, tak jak powiedziałem, lepiej jest w sposób konsekwentny, aczkolwiek niezadrażniający, doprowadzić do tego, aby obrady Sejmu były prowadzone, aby Sejm funkcjonował. Natomiast trzeba też wiedzieć, że można użyć środków ostatecznych, nawet środków przymusu.
Czy będzie amnestia? Czy PiS daruje posłom PO i Nowoczesnej tę okupację i ten protest w sali plenarnej?
Myślę, że Sejm powinien również popracować nad zmianami w regulaminie Sejmu, po to, aby uniemożliwić tego typu sytuacje. Ja tu nie jestem od tego, aby mówić, czy będziemy stosowali jakieś konsekwencje w stosunku do posłów innych partii. Myślę, że nad tym powinien się zastanowić Konwent Seniorów. I to jest, myślę, grono, które powinno odpowiedzieć na to
PiS
pytanie.
PiS jest w tej komfortowej sytuacji, że może tę sprawę rozwiązać trochę w białych rękawiczkach, bo sprawuje nadzór też nad prokuraturą. Marszałek Marek Kuchciński mówił, sugerował, czy może w domyśle nawet apelował, żeby prokuratura z urzędu zajęła się sprawą okupacji sali plenarnej. To znaczy on sam nie będzie składał zawiadomienia, prokuratura z urzędu. Zatem marszałek Kuchciński tutaj no, będzie miał czyste ręce.
Jest to jedno z rozwiązań. Czy prokuratura się tym zajmie? Trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo minister Ziobro musiałby to tutaj się ustosunkować do tego jako prokurator generalny. Tak jak powiedziałem, jest sytuacja taka, że jeżeli poseł łamie prawo, no to powinien ponieść konsekwencje, oczywiście po spełnieniu warunku uchylenia immunitetu.
Grzegorz Schetyna zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. Czy ten wniosek będzie głosowany na wznowionym posiedzeniu Sejmu?
Jeżeli byłby głosowany na wznowionym posiedzeniu Sejmu, bo to też zależy od tego, jak porządek obrad zostanie ustalony przez marszałków Sejmu, no to myślę, że zostanie odrzucony. Spokojnie zostanie odrzucony. Mamy większość i nie zawahamy się jej użyć.
No tak, to ja nie mam wątpliwości, ale panie pośle, ptaszki ćwierkają, że marszałek Kuchciński jest trochę zmęczony już swoją rolą, zresztą nie dziwię mu się, że trochę też nerwy go zjadają, więc być może przyszedł czas na zmianę.
Marszałek Kuchciński do czasu, kiedy doszło do życzonej sytuacji, kiedy doszło do okupacji mównicy sejmowej, moim zdaniem radził sobie bardzo dobrze, nawet potrafił zwykłym żartem rozluźnić sytuację na sali plenarnej, rozładować sytuację.
No tak, ale w sytuacji z posłem Szczerbą chyba jednak pospieszył się i trochę nerwy poniosły.
Myślę, że się trochę pospieszył, natomiast też nie usprawiedliwia to tego, aby opozycja okupowała mównicę. Tutaj poseł Szczerba ewidentnie prowokował marszałka. Może były też tam problemy z komunikacją. Natomiast generalnie, tak jak powiedziałem, myślę, że jeżeli wniosek zostanie przez Platformę złożony, to zostanie odrzucony.
Prawo i Sprawiedliwość na pewno przygląda się poczynaniom opozycji i tej w Sejmie, i tej pozaparlamentarnej. Mam na myśli na przykład Komitet Obrony Demokracji. Wie pan o tych fakturach wystawianych przez Mateusza Kijowskiego KOD-owi. Ponad 120 tysięcy złotych zarobił pan Kijowski na pracy społecznej w KOD-zie. Tymczasem w sieci opublikowało wywiad z siostrą Mateusza Kijowskiego. Od razu zastrzegę się, że nie przepadam za taką formułą, kiedy dziennikarz idzie do krewnego osoby X i nagabuje, czy też prosi, żeby ta krytycznie wypowiedziała się na temat swojego krewnego. Znamy te przypadki na przykład związane z bratem małżonki prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast tutaj ten wywiad jednak mówi trochę o charakterze Mateusza Kijowskiego. Jego siostra rodzona mówi, że za pieniądze Mateuszem Kijowskim można sterować i że on sam by tego całego KOD-u nie wymyślił, że ktoś za nim stoi. To ja się pytam teraz posła Prawa i Sprawiedliwości, partii, która sprawuje nadzór nad wszystkimi służbami w tym kraju, kto stoi za Mateuszem Kijowskim i jak wygląda zaplecze Komitetu Obrony Demokracji. Czy już państwo wiecie to?
To nie mogę odpowiedzieć w prosty sposób, ponieważ po pierwsze nie jestem w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, a nawet jakbym był, to pewnie byłbym zobowiązany do tajemnicy. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Komitet Obrony Demokracji i samego Mateusza Kijowskiego, to sytuacja jest co najmniej dwuznaczna, bo z wywiadu wynika, że za Mateuszem Kijowskim ktoś po prostu stoi i nim steruje. Pytanie właśnie bardzo dobre, kto to jest. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o problemy finansowe pana Mateusza Kijowskiego, no to jest komfortowa sytuacja dla osób, które miałyby nim sterować, bo problemy finansowe, no to jest jeden z tych elementów, które powodują, że człowiek może zrobić różne rzeczy. Sam Komitet Obrony Demokracji i Mateusz Kijowski, no myślę, że są w tej chwili pod bardzo dużą presją i pytanie, czy ta, nie wiem, czy nie nazwać tego już formacja polityczna, ale na pewno pewne ciało polityczne przetrwa tę nawałnicę. Pytanie pozostaje pytaniem.
A może z nowym liderem, na przykład panem Frasyniukiem albo byłym prezydentem Komorowskim Bronisławem?
Kogo w Komitet Obrony Demokracji, a właściwie osoby, które stoją za tym tworem politycznym, wskażą na kolejnego lidera? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast myślę, że ten szyld już trochę się zużył. Być może ktoś wymyśli coś innego po to, żeby podgryzać rząd Prawa i Sprawiedliwości i nowe jakieś ciała polityczne powstaną.
Panie pośle, mówił pan, że dużo pracy w komisjach i podkomisjach. To na koniec zapytam, bo jest pan członkiem parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. Ten zespół jeszcze działa?
Spotyka się, ale rzadko. Rzeczywiście, no czekamy na ustalenia komisji tutaj.
Czyli nie ma sensu pytać, jakie są najnowsze ustalenia zespołu?
Nie, zespół parlamentarny jest taką specyficzną, jakby specyficznym sposobem pracy posłów. Natomiast poczekałbym na ustalenia komisji.
To jeszcze jedno pytanie do byłego burmistrza warszawskiej dzielnicy, czyli Pragi Północ. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na ewentualne wcześniejsze wybory w Warszawie i czy do takiego rozwiązania jest skore dążyć?
Na razie nie mamy takich planów. Natomiast jeżeli sytuacja w Warszawie po pracach komisji weryfikacyjnej oraz po pracach prokuratury okazałaby się taka, że do tych wyborów należałoby doprowadzić, pewnie byśmy do nich starali się doprowadzić. Natomiast tutaj trzeba przywołać słowa prezesa Kaczyńskiego. Pewne prace związane z reformą ordynacji wyborczej, samorządowej będą prowadzone. Mówię tutaj o tym, że będzie dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów i wójtów, że tylko dwie kadencje będą mogli sprawować swój urząd. I jeżeli by to weszło, dotyczyłoby to również Warszawy.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
To była rozmowa Radia Warszawa. Piotr Otremski. Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.